można dołączyć naszej załogi, a potem znaleźć się na antenie Radia Wnet w poranku, Wnet, co przed sekundą mogli Państwo usłyszeć i podzielić się swoimi spostrzeżeniami, opisać świata, nawet podpowiedzieć przyszłym premierom, co powinni mówić w najważniejszym wystąpieniu, jakim powinno być expose każdego prezesa Rady Ministrów. To zawsze jest albo listopad, albo grudzień, albo październik. Takie trudne miesiące, żeby wlać optymizm, bo aura nie jest optymistyczna. To nie jest wiosna. Na przykład może expose powinno być zawsze w maju. Wtedy łatwiej byłoby takie strzeliste mowy wygłaszać.
A później wyjechać na wakacje. Jan Maria Jackowski jest przy telefonie. Dzień dobry, panie. Nie wiem, czy dożywotnie jest tytuł senatora, ale niech będzie. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Jak pan się nie wie, jak do mnie zwracać, to tytuł dożywotni mam stopień naukowy, doktor. Także może pan, panie doktorze, ale może być tak, jak pan uważa.
Dzień dobry, panie doktorze. Polska jest leczona właściwie bez ustanku. Pana książki Bitwa o Polskę, Bitwa Europę. Ta Bitwa o Polskę trwa. Dzisiaj w parlamencie będziemy świadkami 48-godzinnej Bitwy o Polskę, a potem następna kadencja to też bitwa o Polskę. Na jakiego, czego pan się spodziewa po dzisiejszym dniu, a potem po nowych 4 latach albo jakimś czasie rządów Donalda Tuska?
O, wie pan, to jest pytanie rzeczywiście o tyle trudne do odpowiedzi, że nie mamy bardzo wielu takich zdeterminowanych wydarzeń, które będą określały tę przyszłość. No więc po pierwsze, czego się po dzisiejszym dniu spodziewam, bo to jest najprostsze w odpowiedzi. O 10:00 expose pana premiera Mateusza Morawieckiego. Później tam krótkie oświadczenia w imieniu, zdaje się, że po 10 minut Sejm ustalił.
Tak jest.
Zgodnie z regulaminem. 10 minut w imieniu klubów, 5 minut w imieniu kół. I później będzie głosowanie zaplanowane na godzinę 15:00. No wszystko na to wskazuje, że tych 231 głosów rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska. No i wtedy będzie tak zwany drugi krok konstytucyjny. On polega na tym, że marszałek zarządza przerwę i daje określony czas na przedstawienie kandydatur na premiera, przy czym taka kandydatura musi być podpisana przez 46 posłów, przez 10% składu liczbowego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. No z tego, co wiemy, to już jest przygotowany wniosek z podpisami pod kandydaturą pana Donalda Tuska. No i zapewne ten wniosek zostanie złożony. No i będzie się odbywało procedowanie w dalszym kroku, ponieważ nowy kandydat na premiera, czy już przedstawi swój skład gabinetu, przedstawi expose, no i odbędzie się głosowanie. To wszystko będzie się odbywało częściowo w dniu dzisiejszym, być może jeszcze jakiś fragment tego, o czym mówię, w dniu jutrzejszym. No a skoro ten rząd uzyska te wymagane 231 głosów, właściwie to bezwzględną większość głosów, no to tak ściśle rzecz biorąc, no to wtedy pozostanie panu prezydentowi przyjęcie ślubowania od tego rządu i od tego momentu, od momentu złożenia ślubowania będzie to już nowy rząd, a ci dotychczasowi ministrowie przestaną być ministrami. Innymi słowy, to rząd Mateusza Morawieckiego wcale nie musi być 14-dniowy, może być 16-dniowy, bo do czasu złożenia ślubowania de facto cały czas kieruje państwem, a jeżeli to ślubowanie będzie na przykład 13 grudnia, no to będzie rządem 16-dniowym.
I jak od razu po ślubowaniu wszyscy spodziewają się, że rząd premiera Donalda Tuska ruszy do ataków. W pierwszej kolejności co zaatakuje?
No, myślę, że przed nowym rządem jest dużo wyzwań. No, przede wszystkim jest to kwestia budżetu. bo to jest podstawowy dokument, który określa politykę państwa. Zresztą tam są terminy konstytucyjne i nie przeprocedowanie w parlamencie w określonym czasie budżetu może skutkować rozwiązaniem parlamentu, ale nie sądzę, żeby do takiej sytuacji doszło. To jest czysto teoretyczna i hipotetyczna możliwość. Natomiast moim zdaniem plan nowego rządu na rządzenie będzie następujący. Zgodnie ze starą regułą rzymską panem et circensem, czyli chleba i igrzysk, czyli będziemy mieli i igrzyska, i chleb. A na jakiej podstawie to mówię? No na tej, że zapowiadane są te komisje śledcze, też inne formy rozliczenia poprzedniej władzy, o tym bardzo wyraźnie się mówi i determinacja jest rzeczywiście w tym zakresie duża, więc będziemy mieli tutaj igrzyska. A jeżeli chodzi o chleb, no to już w tej chwili część środków z KPO, te 5 miliardów zostało Polsce przyznane. Przypuszczam, że w stosunkowo szybkim czasie okaże się, że te środki z KPO do Polski napłyną, a więc będą środki na rozwój gospodarczy, na projekty infrastrukturalne, które zresztą bardzo niewiele czasu będzie na wykorzystanie tych środków, bo cały proces inwestycyjny musi się zakończyć.
To tylko wejdę w słowo, bo premier Mateusz Morawiecki, rząd premiera Mateusza Morawieckiego i tak realizował rozmaite zapisane w KPO inwestycje, także te pieniądze po prostu zapełnią tą lukę, która już, te wydatki, które już rząd premiera Mateusza Morawieckiego poniósł, a w kontekście tych 5 miliardów rozmawialiśmy na temat tej pierwszej nieszczęsnej ustawy wiatrakowej, która została, jak wszyscy twierdzą, przygotowana przez lobbystów.
Tak jest. Tym niemniej no te środki wpłyną. A poza tym proszę zauważyć, że jest bardzo taka dynamiczna zapowiedź wprowadzenia 800+. No tutaj nowy rząd sprytnie, czy nowa ekipa, która chce rządzić Polską, sprytnie wykorzystała sytuację, że PiS wprowadził to, jak w czerwcu ta ustawa, zdaje się, była procedowana jeszcze w poprzednim parlamencie, od 1 stycznia, no więc to się akurat zbiegnie, zwiększenie tych środków z nową władzą i wiele osób nie będzie tam już dociekało, kto w zasadzie był autorem tego zwiększenia z 500 na 800, tylko przyjmie, że to jest prezent, w cudzysłowie prezent od nowej władzy. A poza tym Platforma czy Koalicja Obywatelska będzie miała zawsze argument, no ale myśmy proponowali, żeby to rozwiązanie od 1 lipca weszło.
Od 1 czerwca na Dzień Dziecka miało się pojawić. Pytanie to może rząd wypłaci górką za te 6 miesięcy. Rekompensatę to oczywiście żart, ale też drugi żart jest taki, że w końcu wielu ekonomistów tych liberalnych przestanie mówić o 800+ jako o rozdawnictwie. To też będzie kolejny cud i zmiana w polskiej debacie publicznej. Teraz to już będzie dla wielu rozsądny, oczekiwany i rozważny projekt gospodarczo-społeczny.
No tak można będzie oczywiście mówić o tym. Ja przypomnę, że w ramach ta koalicja na pewno nie będzie łatwa, dlatego że to jest w sumie kilkanaście podmiotów. To nie są 4 podmioty, które się domówiły na rządzenie Polską, tylko to jest kilkanaście, bo każde z tych środowisk i Koalicja Obywatelska i PSL też przecież ma podpisane umowy z różnymi środowiskami politycznymi i Lewica przecież jest konglomeratem różnych organizacji i ugrupowań politycznych. Także z tego punktu widzenia to zarządzanie na pewno będzie trudniejsze niż w roku 2007. I tutaj słusznie pan zwrócił uwagę na ustawę wiatrakową, no to był pierwsza taka wtopa, mówiąc językiem młodzieżowym, nowej ekipy, ponieważ nie uzgodniono stanowisk wewnątrz całej tej koalicji, tak? Bo to był projekt złożony przez Polskę 2050 Szymona Hołowni i Koalicję Obywatelską, natomiast był kontestowany chociażby przez Lewicę, czy część polityków Lewicy, czy PSL. I tutaj wyciągnięto z tego wnioski, wycofano się z tych zapisów kontrowersyjnych. Zostawiono tylko wsparcie czy zamrożenie tych cen energii na pierwszą połowę 2024 roku.
A jak pan patrzy na skład proponowany przez Donalda Tuska, Radosław Sikorski, Bartłomiej Sienkiewicz, Borys Budka, czy pani minister szkolnictwa, pani Nowacka, to co pan myśli? Jakie pan daje...
Tomasz
Siemoniak jeszcze, tak.
To znaczy, myślę, że skład tego rządu jest taki, że to nie jest rząd liczony na 4 lata, tylko jest to rząd zderzaków, czyli osób, zresztą o tym mówi sam Donald Tusk, który mówi, że ministrowie otrzymują od niego konkretne zadania i z tego będą rozliczani. No to jest zapowiedź tego, że będą zmiany. My mamy za chwilę na początku czerwca, czy tam w pierwszej dekadzie czerwca, wybory do Parlamentu Europejskiego. Część osób, które zostały wymienione, no na przykład w tym kontekście wymienia się Bartłomieja Sienkiewicza, no ma zamiar dalej kandydować do Parlamentu Europejskiego. W związku z powyższym już samo to zapowiada, że ich misja bardzo konkretna w wypadku tutaj to prawdopodobnie będzie chodziło po prostu o zmiany w telewizji polskiej. Ta misja jest, bo to resortowo podlega w ramach rządu, ta problematyka podlega mediów pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
A ponieważ trzeba, wejdę w słowo, a ponieważ trzeba to zrobić na pewno z jakimś uchybieniem dla obowiązującego w Rzeczpospolitej prawa, więc to też jest warto zrobić i potem dostać immunitet europejski wtedy ma się gwarancję, że za to uchybienie, za to nadużycie prawa nie trzeba będzie ponosić odpowiedzialności.
No zobaczymy, jak to zostanie zrobione, bo z tego, co czytałem, to był błąd w tej propozycji, aby zmienić statut czy regulamin Rady Mediów Narodowych i tutaj pewne możliwości prawne są. Ja nie chcę w tej chwili wdawać się w dyskusję prawną, na jakiej zasadzie to będzie zrobione, ale przypuszczam, że będzie duża determinacja, żeby ten projekt zmian w Telewizji Polskiej przeprowadzić. I tutaj też trzeba pamiętać o tym, że w pewnym sensie nowa ekipa rządząca jest też zakładnikiem własnego elektoratu. Panie redaktorze, no nie jest tajemnicą, że w Polsce są jakby dwie takie bańki informacyjne. Są twardzi zwolennicy PiS-u, dla których bez względu na to, co by się działo z PiS-em, to będą twierdzili, że PiS jest najlepszy, najwspanialszy, jedyny gwarantuje naszą suwerenność i bezpieczeństwo. I są zwolennicy twardzi Platformy Obywatelskiej czy innych ugrupowań, które z kolei twierdzą, że PiS jest szkodnikiem dla sprawy polskiej.
Ale tutaj proszę tak zobaczyć, bo to jest największe...
I te dwie bańki, ale proszę mi pozwolić dokończyć, i te dwie bańki w jakiś sposób wymuszają na swoich liderach określone zachowania, zarówno w ramach obozu Prawa i Sprawiedliwości, jak i w ramach obozu opozycyjnego. I też o tym trzeba pamiętać, bo jest to jeden z mechanizmów, które no, ma wpływ na naszą politykę.
Ale to by zwrócił pan uwagę na zasadniczą rzecz, że w bańce pisowskiej jest zakonserwowany świat jakichś wartości, czyli tam suwerenność, niepodległość i parę innych rzeczy można wymienić, a w bańce Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej jest zakonserwowana niechęć albo nienawiść do PiS-u. Dwie różne postawy. Jedna jest...
No, ale ta postawa, przynajmniej tak jest to tłumaczone, ja tu nie jestem niczyim adwokatem, ani niczyim prokuratorem, ale ta postawa jest tłumaczona w ten sposób, no, że PiS położył naszą politykę w stosunku do Unii Europejskiej. Rzeczywiście działalność premiera Mateusza Morawieckiego, no, zresztą była krytykowana chociażby bardzo, 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 bardzo mocno przez Zbigniewa Ziobrę i suwerenną Polskę w zakresie ustępstw zawieszania białej flagi i nie uzyskania tych efektów, które powinny być uzyskane przez Mateusza Morawieckiego, więc nawet w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. A z kolei premier Mateusz Morawiecki krytykował reformę wymiaru sprawiedliwości przeprowadzoną przez Zbigniewa Ziobro, bo mówił na ten temat kilkukrotnie. On pierwszy notabene zaczął. Do tego chóru przyłączył się w którymś momencie też Jarosław Kaczyński, który no dał do zrozumienia, że nie osiągnięto tych efektów, na które po prostu liczył. Także widać, że tutaj dyskusja trwa w samym obozie Zjednoczonej Prawicy.
I zobaczymy, co i jak odpowie na tę dyskusję dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. To nie ma być expose, to ma być pewien manifest, który ma określić, jaka jest przyszłość prawicy w Polsce. A pan doktor, czy nie jest tak, że dostał pan propozycję, żeby zostać prezesem telewizji? Bo właściwie nie jest pan ani w PiS-ie, ani w Platformie, więc właśnie jest pan doktorem.
Ja startowałem z własnego komitetu wyborczego.
To wiemy.
Nie jestem niezwiązany, nie jestem bezpartyjny. Zresztą cały czas byłem senatorem. Nigdy nie, w żadnej partii politycznej nie byłem.
A ponieważ teraz patrzę na zegarek, jest godzina 8:01, ponieważ teraz jest pan bez żadnego przydziału, to może to jest podpowiedź, może dobra, może zła. Jan Maria Jackowski, doktor, prezes telewizji, ale póki nie zostanie pan prezesem telewizji, to zachęcam pana do tego, żeby na nasz pokład wstąpić. Płynie pan bez okrętu.
Bardzo.
Można
sobie
zostać marynarzem, bosmanem, kapitanem. Zachęcam.
Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za tę propozycję. Podejdę do niej z całą powagą. Natomiast powiem panu, że ja przez 20 lat byłem etatowym dziennikarzem Telewizji Polskiej od przełomu 89 roku. I też panu powiem, że znam trochę tę firmę, natomiast nie mam absolutnie w planach wchodzenie w struktury Telewizji Polskiej obecnie. Natomiast oczywiście jako komentator, jako autor książek, jako publicysta, eseista, to bardzo sobie cenię współpracę z różnymi mediami, no a przede wszystkim również z Radiem Wnet.